Szczęść Boże, dobry wieczór, ksiądz Paweł Czarnecki. Jest kolejny dobry wieczór, bo po raz kolejny udaje się spotkać z osobą, która swoją wiarę przeżywa nie tylko od święta, ale i na co dzień. Świętość w codzienności, spotkanie z Bogiem, pogłębianie swojej wiary. Dziś zapraszam was, siostry i bracia, na ciekawą podróż. Od wiary dziecięcej do wiary doktora teologii. Od wiary naszej polskiej do wiary nie tak dalekiej, ale jakże odmiennej Holandii. Razem ze mną w studiu naszym gościem jest pani doktor Dominika Krupińska, doktor teologii, historyk. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani doktor, jak to było w końcu z tą wiarą dziecięcą? No pan Jezus powiedział, jak się nie staniecie jak dzieci, to nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Czy dla teologa, doktora teologii to jest trudne zdanie? Wierzyć jak dziecko, będąc teologiem?
Ja jestem dość nietypowym teologiem, ponieważ wywodzę się ze środowiska antyklerykalnej inteligencji warszawskiej. Jeszcze w czasach PRL-u ta inteligencja mogła być bardzo patriotycznie nastawiona, natomiast była zdecydowanie tradycyjnie bardzo antyklerykalna i miała bardzo daleko do kościoła. I ja, owszem, chodziłam na religię, bo mama mnie zapisała z tego powodu, że głównie tak naprawdę z przyczyn politycznych, bo w tych czasach chodzenie na religię było aktem walki z komuną. Poza tym mama miała olbrzymi taki zabobonny kult do kardynała Wyszyńskiego jako interreksa, który kiedy komuniści rządzili, to był tym jedynym przywódcą narodu polskiego w taki tradycyjny sposób i bardzo się była przywiązana do Matki Bożej, natomiast nigdy nie chodziła do kościoła. Owszem, Boże Narodzenie było i Wielkanoc, ale od księży i kościoła trzymaliśmy się, cała rodzina trzymała się jak najdalej. I to się zaczęło zmieniać, kiedy poszłam do liceum i okazało się, że jakieś dziewczynki w klasie, dwie mają takie dziwne drewniane krzyże z napisami po grecku. No i się okazało, że to jest oaza i zaczęłam z nimi rozmawiać, to mnie zainteresowało i wtedy trafiłam najpierw do oazy w Wilanowie, bo dowiedziałam się, że jest właśnie w pobliżu Wilanowie jest oaza. Miałam wtedy 16 lat i to był w ogóle pierwszy moment, kiedy ja jakoś tam się zaczęłam interesować wiarą, inaczej niż, że po prostu tylko bierze się opłatek i święconkę. I tak nie do końca to się mamie podobało, że, bo ja oczywiście popadłam, jak wszyscy, cała oazowa młodzież, w taki zdecydowanie przedwczesny apostolizm i bardzo dziecinny, więc było sporo konfliktów w rodzinie, ale rzeczywiście mogę powiedzieć, że mądrości księdza Blachnickiego zawdzięczam swoją wiarę, ponieważ zaczęłam uczestniczyć w tym programie, który jest bardzo dobrze opracowany, to jest program biblijny. No to jak mnie zainteresowała Biblia, to tak naprawdę ja poszłam najpierw, studiując historię na Uniwersytecie Warszawskim, chciałam się zajmować historią krajów biblijnych. Wobec tego miałam indywidualny tok studiów u księdza profesora Waldemara Chrostowskiego i innych profesorów z katedry biblistyki Starego Testamentu na ATK jeszcze wtedy. Tak. To się udało załatwić, chociaż wtedy takich możliwości nie było, to była indywidualna zgoda. I najpierw chodziłam przez kilka lat tylko na te wykłady z katedry Starego Testamentu, które mi zaliczały zajęcia historyczne. No, a potem, jak już tam się tak okopałam na tym ATK, to stwierdziłam, że w sumie chciałabym również coś tę teologię bliżej poznać. I tak trafiłam na teologię jako na drugi fakultet, kiedy skończyłam już historię. A potem... Więc ja mogę powiedzieć, że ja tak się nawracałam raczej w ramach tej, studiując teologię. I potem po przeprowadzce do Krakowa, jak chciałam robić doktorat, no to już wiedziałam, że absolutnie z teologii, a nie z czegokolwiek innego. I wylądowałam na UPJP-2, które się zresztą wtedy jeszcze nazywało PAT, jeżeli dobrze pamiętam.
Papieska Akademia Teologiczna.
Chyba jeszcze to był PAT, ale bardzo szybko stało się Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II. I tam zrobiłam doktorat, dokładnie rzecz biorąc, doktorat nauk teologicznych, tak się nazywa to formalnie.
Czyli taka pasja naukowa, która narodziła się na studiach, kontynuowana na studiach na doktoranckich z teologii, szła w parze z tym rozwojem wiary. Wiara i rozum to dwa skrzydła, na którym duch ludzki unosi się do poznania prawdy. Tak szukała pani tej prawdy w swoim życiu?
Tak, ja niewątpliwie motywem do studiowania teologii było to, że chciałam się dowiedzieć czegoś więcej o religii. Mhm. I jest takie złośliwe powiedzenie, że ludzie, którzy idą na psychologię, to dlatego, że sami mają problemy psychologiczne i chcą sobie pomóc. Natomiast z kolei jest prawdą, że na teologię idzie wiele osób, które jakoś jest bardziej wierzących i chce poznać głębiej swoją wiarę. Mhm. I ja, można powiedzieć, że w ten sposób właśnie trafiłam na teologię.
Kiedy mama w końcu pogodziła się, że córka idzie na teologię, że tę wiarę chce praktykować, poznawać?
Znaczy, ona to zaakceptowała. Ja też powiem uczciwie, że kiedy ja z kolei zmądrzałam na tyle, żeby nie bawić się w jakieś takie natrętne, dziecinne apostolstwo, chrystianizację taką siłową, to
ogniem
i mieczem, to atmosfera w domu też się poprawiła.
Rozumiem. To rzeczywiście chyba każdemu z nas trzeba takiego złotego środka, o którym już mówił Arystoteles, między tą naszą gorliwością religijną, a specyficzną wrażliwością, którą ma każdy z nas. Długo zajęło pani dochodzenie, że czy pani studenci, słuchacze, czy w ogóle znajomi, rodzina, to każdy z nas ma trochę inne postrzeganie tego Pana Boga i na niego wrażliwość.
Znaczy ja przede wszystkim potrzebowałam wiele lat, żeby zrozumieć, że nikogo się nie uda przekonać do niczego siłą i ciągłym gadaniem, żeby to robił. Mhm. To jest podstawa. Trzeba odwrotnie, odpuścić. Można się modlić za daną osobę, ale nie naciskać, bo jak się naciska, to wywołuje się odwrotny efekt.
Mhm. Szczególnie podobno, jeśli chodzi o mężczyzn. To są duzi chłopcy i oni zawsze będą
tak. Ale o kobiety też. Po prostu nikt nie lubi być, jeżeli mu się ciągle pierze mózg, żeby coś tam zrobił, albo żeby myślał to, co chcemy i tak dalej, to po prostu odwrotne efekty się wtedy osiąga.
Jasne. A jeśli chodzi o formację w grupie Ruchu Światło-Życie, długo natrwała? Na studiach skończyło się? Czy...
Nie, na studiach się skończyło, bo ja tam byłam, ja jestem rocznikiem, ja zdawałam maturę dokładnie w momencie, kiedy były wybory 4 czerwca w 1989 roku. Więc całe moje liceum przypadło jeszcze na komunę. Natomiast na studiach ja wylądowałam na historii, która była najbardziej upolitycznionym kierunkiem chyba wszędzie po prostu. Nasi profesorowie to często byli w ogóle znani politycy, czy PZPR-owscy, czy właśnie antykomunistyczni. I wśród moich kolegów wyżej trochę działał prężnie NZS. Ja się zaczęłam wtedy, zanurzyłam się na jakiś czas w politykę. I się zaangażowałam w politykę i przestałam chodzić na oazę. No, a potem z kolei znudziła mi się ta polityka i wtedy już postanowiłam dodatkowo robić tę teologię w 90. To był chyba 6 rok czy 7, coś takiego.
Ta wolność, która przyszła w latach 90. nie zawróciła pani w głowie tyle możliwości do wyboru. I nagle okazało się, Kościół nie był taką ostoją wolności, bo można było tę wolność znaleźć znacznie w szerszej perspektywie.
Znaczy w latach 90. właśnie był. Lata 90. to były bardzo dobre lata. To były lata pielgrzymek papieskich. Aha. To były lata, kiedy naprawdę ludzie wtedy bardzo chętnie przyznawali się do wiary, bardzo chętnie zaczynali być wierzący i to też myślę, że szczerze po prostu. I Kościół miał wtedy bardzo dobry czas. Mnóstwo, przecież wtedy też był cały boom powołaniowy do zakonów i właśnie lata 80., 90. to największy jest. Zaczyna się to sypać gdzieś dopiero około roku, na przełomie koniec lat 90. czy już 2000. Nawet w 2000. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, dlaczego to się zaczyna sypać, aczkolwiek to może przy okazji Holandii wypłynie, ale rzeczywiście lata 90. to jest dla mnie taki lata takie pełne właśnie tego chrześcijaństwa, tego katolicyzmu w Polsce takiego widocznego. Wtedy się Lichań buduje, wtedy są pielgrzymki papieskie, w tym te wielkie spotkania z młodzieżą, 91 rok w Częstochowie na przykład. I wtedy komunę właśnie wygoniliśmy i już nie musieliśmy się wstydzić i nikt nas nie wyśmiewał, że jesteśmy wierzący, więc mogliśmy się z tym popisywać.
Mhm. Człowiek jako istota przekorna idzie tam, gdzie nie wolno. Jeśli nie wolno było wyznawać publicznie swojej wiary, to myśmy starali się ją na wszelkie sposoby wyznawać. No przychodzi wolność i teraz ta wiara staje się taka zwykła, nie na przekór. Obserwowała pani także studiując, także przyglądając się tak naukowo, socjologicznie światu i religii, że Kościół jakby no, traci tę swoją rolę, którą miał nawet w oczach pani mamy.
No dobrze, że Kościół stracił tę rolę, którą miał, bo powiedzmy sobie, że sytuacja, że Kościół musi być tym miejscem, gdzie gromadzą się nawet ateistycznie, antyklarykalnie nastawieni aktorzy, bo tylko tam mogą wystawić jakąś porządną sztukę, czy że zabezpiecza pomoc socjalną, ale przede wszystkim całe życie kulturalne, czy taki stanowi taki wyznacznik polityczno-narodowy, to jest sytuacja nienormalna. To jest sytuacja tak samo jak wtedy, kiedy upadło Cesarstwo Rzymskie i papieże Leon Wielki czy inni musieli przejąć w Rzymie tak naprawdę władzę świecką i zacząć wszystko organizować, bo państwo się rozpadło, wszystko było zniszczone i z tego wziął się całe to potem państwo kościelne i ten te dobra feudalne kościoła, które to świeckie państwo, które potem narobiło strasznie dużo nieszczęść. A to się wzięło dlatego, że właśnie w Italii papież musiał przejąć władzę, bo należała na ziemi, bo nikt nie organizował dla ludzi podstawowych potrzeb tego, co trzeba było. I to nie jest normalna sytuacja. To się może zdarzyć, kiedy jest komuna, rozbiory i tak dalej, ale przyjmijmy jednak zasadę, że to nie jest normalne i że lepiej jest, żeby Kościół się zajmował sprawami duchowymi, a oprócz tego istniało sprawne państwo, które zapewnia ludności to, co trzeba.
Mówiliśmy o takim symptomach kryzysu, spadku powołań, praktyk religijnych. Zaczęło panią to jakoś tak interesować naukowo, badać tego przyczyny, dlaczego tak się dzieje?
Ja bym powiedziała, że nie naukowo, ponieważ ja naukowcem nie jestem i nie chcę być i zawsze to, ja kiedyś myślałam bardzo wcześnie, że będę chciała być naukowcem, ale po tym jak się okazało, co zostało zrobione z uczelni po wejściu do Unii Europejskiej i cały ten system boloński i to łapanie punktów na publikacje i system grantów i tak dalej, to mi się stanowczo odechciało i stwierdziłam, że absolutnie nie chcę w tym brać udziału. Tak, dlatego bardzo się cieszę, że po prostu siedzę sobie w domu i tłumaczę czy książki religijne, ale to są tacy autorzy jak na przykład George Weigel czy Scott Hahn, więc wiele ciekawych rzeczy tam mogę doczytać. Natomiast ja bym powiedziała, że może nie od strony naukowej, tylko tak zwykle od strony zdroworozsądkowej przyglądam się temu, co się dzieje i właśnie dlatego mówię, że warto, już w kilku innych miejscach też powtarzałam, że warto się przyjrzeć losom kościoła holenderskiego w XX wieku, ponieważ my z 50-letnim opóźnieniem na trochę mniejszą skalę, ale jednak coś podobnego przeżywamy również. I to już jako historyk z wykształcenia mogę powiedzieć, że wiadomo, że historia magistra vitae est. Można się uczyć na cudzych błędach, więc lepiej się uczyć na błędach poprzednich pokoleń, żeby ich nie popełnić. I wtedy będzie można przez ten kryzys przejść w miarę suchą nogą. Na ile się da.
A Wyspiański mówił, że Polak i przed szkodą, i po szkodzie głupi, bo historii się nie uczy.
No to najwyższy czas, żebyśmy zaczęli.
To jest taką właśnie wartością dodaną dzisiejszej odsłony audycji, że rozmawiam z gościem, który zna wiarę i Kościół nie tylko z naszej polskiej perspektywy, znanej nam, ale także z obcego kraju i obcych realiów. Od kiedy zaczęło się zainteresowanie Holandią?
Holandia była w moim domu obecna od dzieciństwa, ponieważ pochodzę z żeglarskiej rodziny.
O.
Więc na przykład na ścianach wisiały mapy Willema Blaua, słynne holenderskie, albo wisiały kopie kafli z Delft. A pływając na żaglach, poznałam cały ten język żeglarski polski, jest tak naprawdę przejęty z Holandii. Na przykład, ponieważ u nas marynarkę zakładali w XVII wieku oficerowie holenderscy, więc na przykład wszyscy wiedzą, że na statku czy na jachcie zejście w dół nazywa się trap. Otóż trap to są po holendersku schody po prostu. I Zeeman, na przykład Zeeman, to oznacza dokładnie żeglarza po holendersku.
Zeeman, no tak. Aha,
Zeeman i Garkumpel był taki zespół szantowy, prawda? Więc ta Holandia była obecna i potem ja wylądowałam w niej w zupełnie niezamierzony sposób, mianowicie to był zupełny przypadek. Ja od razu powiem, zaznaczę, że ja nigdy nie mieszkałam ani nie pracowałam w Holandii, natomiast zaczęłam tam jeździć. Najpierw pojechałam tam na operę, od razu do Amsterdamu, do słynnej opery amsterdamskiej, ponieważ byłam na letnich warsztatach śpiewu i naszym voice teacherem był znany holenderski śpiewak operowy, który był, jak to oni, strasznym liberałem i lewakiem i jednocześnie takim podszytym, takim stary, był ateistą, ale podszyty takim tym kalwińskim, holenderskim dystansem, delikatnie rzecz biorąc, do papistów i Rzymu. Jak się dowiedział, że ja bo pytał każdego z nas, kim jesteśmy, więc jak się dowiedział, że ja jestem rzymskim katolikiem i że chodzę do kościoła i tak dalej, to jego to strasznie poruszyło, bo to była chyba pierwsza osoba taka, którą spotkał. I zadał takie pytania, to wam wolno śpiewać taki repertuar? Taki repertuar, czyli madrygały Monteverdiego. Ja już nie mówiłam mu, że Monteverdi był księdzem, ale w każdym razie. No i on mnie wypytywał, a ja jego i bardzo dużo mi opowiadał o tej Holandii, bo to najwyraźniej to go zainteresowało. Inteligentny człowiek po prostu. No i on mi opowiadał bardzo dużo o tej Holandii i potem się okazało, że starał się o rolę, o którą od 35 lat, jak miał karierę, marzył, żeby zaśpiewać i nigdy mu się nie udało dostać tej roli, czyli Hauptmana w Wocyku Albana Berga. I ja mu powiedziałam, że ja się pomodlę, odmówię nowenę do Matki Bożej ze Staniątek, Matki Bożej Bolesnej ze Staniątek, żeby on dostał tę tę rolę. I proszę sobie wyobrazić, że on ją dostał.
Dopytywał o tę Matkę Bożą ze Staniątek.
Ja mu napisałam, że ja po prostu odmówiłam tę nowennę wtedy i on mi odpisał, że to jest... już nie pamiętam, jakoś, że to jest z jednej strony zabawne, ale z drugiej strony właśnie takie niesamowite. No i postanowiłam pojechać od tego Amsterdamu na tą operę i wtedy po raz pierwszy zjawiłam się w Amsterdamie, gdzie do tej pory tylko członkowie mojej rodziny mi opowiadali, jak tam jest, bo pływali tam. Zachwyciłam się totalnie Amsterdamem. Oprócz tego, że byłam na tej operze, to postanowiłam sobie, że pójdę do każdego z tych zdesakralizowanych kościołów i odmówię w nim różaniec. Ile tylko mi się uda.
Czyli słyszała już pani o tych kościołach sprzedanych, tak?
Tak, z tym, że najpierw zaczęłam od Starówki, czyli tym chodziło o te kościoły przejęte przez Kalwinów, które dzisiaj po prostu są w różnych celach wykorzystywane, ale one są zabytkami. To chodzi mi o taką desakralizację, ponieważ Kalwini są takim wyjątkowo antysakralnym i antyliturgicznym odłamem chrześcijaństwa. U nich liczy się tak naprawdę przede wszystkim słowo i liturgia słowa. Więc to już raziło moją łacińską
wrażliwość.
Jeszcze, ponieważ mam kontakty z prawosławnymi, więc już w ogóle nie. Zresztą, co jest ciekawe, na przykład, że dlatego ja mówię, że Holandia się ta postprotestancka Holandia, uważam, że się nawróci przez kontakt ze wschodem. Wszędzie w tych katedrach, które oni odebrali katolikom i one są całkowicie puste, tam był ten Beldensturm, czyli ten ikonoklastyczny szał niszczenia wszystkiego, całą sztukę.
Mówimy o czasach współczesnych.
Mówimy o XVI wieku, kiedy że Kalwini po prostu zostawili gołe ściany i do tej pory ich kościoły, nawet te wspaniałe gotyckie katedry, to są po prostu gołe ściany, plus tylko takie z dębowego drewna siedzonka zrobione, bardzo ładne. Prezbiterium jest całkowicie puste, po prostu ochyda spustoszenia.
Krzyż i na przykład
w prezbiterium zamiast ołtarza są nagrobki ich admirałów na przykład, albo innych bohaterów wojskowych. I co się okazuje, że jedyne miejsce, to ja to miałam doświadczenie w wielu bardzo miejscach, jedyne miejsce, gdzie w ogóle widać jakieś objawy żywszej religijności, gdzie to nie jest takie puste i martwe, tylko świeczki się palą, to jest miejsce, gdzie wiszą ikony. Kalwiniści odkryli ikony.
Ale to są już czasy współczesne, tak, kiedy to do nich dotarło.
Tak. I ja dlatego mówię, że uważam, że Holandia się nawróci przez kontakt ze wschodem.
Bardzo ciekawe.
Właśnie ta duchowość, która jest na wschodzie, to jest to, czego tym ludziom tam, tam brakuje. I wtedy można powiedzieć, zakochałam zupełnie w tym Amsterdamie. Przepiękny jest rzeczywiście. Miałam też już przemyślenia, bo okazuje się, że to, co my wiemy na temat Holandii, czy myślimy, że wiemy, to też w dużej mierze są stereotypy. Nawet jeżeli chodzi o te ontkerkeling, czyli to odkościelnienie i odchodzenie od wiary i ten cały liberalizm, to jest dużo bardziej skomplikowane niż nam się wydaje.
Wyjaśnimy sobie za chwilę te zawiłości, a może i rzeczy proste aż do bólu, które zachodzą w kościele w Holandii. Zróbmy sobie krótką przerwę muzyczną i niech to będzie tradycyjna pieśń wielkanocna. Witam w części drugiej naszej audycji pani doktor Dominika Krupińska, teolog, historyk. Nie lubi pani określeń teolożka?
O nie. Po prostu zaraz z widłami tu się rzucę na księdza.
A ja od jednego polonisty słyszałem, że w przedwojennym słowniku języka polskiego tych femininatywów było o wiele więcej niż teraz i one były normalne. A potem przez komunistów wszystko zostało ujednolicone do jednej formy męskiej.
Ale to zależy, bo ja, ponieważ ja tłumaczę, ale też czasem robię redakcje językowe, więc ja mam do tego podejście absolutnie językowe. I uważam, że istnieją pewne słowa, które w języku polskim w naturalny sposób przyjmują rodzaj żeński oraz takie, które po prostu rodzaju żeńskiego nie mają. I wszystkie słowa typu, krótko mówiąc, ja bez wahania mogę jeszcze powiedzieć o sobie, że jestem redaktorką i tłumaczką. Mhm. Nie ma żadnego problemu, tłumacz, tłumaczka. Ale tworzyć od słowa minister, ta ministra, czy...
Wspomniana teolożka.
Czy, tak, i ja zawsze złośliwie mówię, że tylko niech to nie, przez szy będzie napisane, a nie przez ży, nie? Po prostu słowo, to jest grecka końcówka. Mm-hmm. I to jest wszystko inaczej, teolog, geolog. Moje poczucie, ja przepraszam, jestem człowiekiem starej daty i moje poczucie językowe razi konkretnie ufeminizowanie na siłę. Właśnie tych słów, które mają tą końcówkę og. Z Greki. To po prostu nie działa dla mnie.
I przebywając w Holandii, jak wspomniała pani przed audycją, najbardziej liberalnym kraju w Europie, widziała pani to takie językowe również niuanse, takie rozluźnienie, że wszystko wolno?
To ja powiem jeszcze dwie historyjki, które też się wiążą z tym śpiewakiem. Nie da się ukryć, że on mi bardzo dużo, jakby ja patrzę na Holandię w dużym stopniu przez pryzmat tego, co on mi opowiadał. Oczywiście nie w sprawach wiary, bo on o tym nie ma bladego pojęcia, ale jeżeli chodzi o społeczeństwo holenderskie. Więc historyjka pierwsza dotyczy tego liberalizmu i że wszystko wolno. Tę operę, na którą ja wtedy pojechałam, reżyserował słynny, bardzo słynny polski reżyser. Między innymi dlatego też pojechałam, żeby wreszcie coś zobaczyć tego reżysera. No i właśnie ten śpiewak opowiadał mi o tym, bo on chciał też bardzo pracować pod kierunkiem tego reżysera, ale opowiedział mi, że był bardzo rozczarowany, ponieważ tenże reżyser, jak się... była przerwa w próbie, to wychodził sobie, stawał przed drzwiami zewnętrznymi tej opery i sobie zapalał jointa. Bo przecież jesteśmy w Holandii i tutaj wolno.
U nas nie.
A teraz on nie mieszka w Polsce. Aha. Ale w Holandii joint każdy może i tak dalej. Co się okazało? Mój 100% Holender był niezwykle rozczarowany i bardzo ten reżyser stracił w jego oczach, ponieważ to, że wolno, nie oznacza, że trzeba to robić. Aha. I on mi wyjaśnił, my dopuszczamy to, są te coffee shopy i tak dalej, ale żaden przyzwoity Holender tam nie chodzi. Tam chodzą turyści, czy jakieś tam doły społeczne i tak dalej. Natomiast ludzie z towarzystwa uważają, że są ponad to. Proszę nie będą bardzo. Robić takich rzeczy. Mhm. I teraz ten reżyser, jako niewątpliwie osoba z elity kulturalnej, osoba z towarzystwa powinien wiedzieć, że takiej osobie nie wypada publicznie palić jointa. Mhm. Nawet jeżeli w ogóle wszyscy kojarzą Holandię z jointami.
No ciekawe, liberalizm, ale jednak pewne zasady.
Tak, i właśnie to jest, mi się podoba, powiem szczerze, że jak ja z tymi Holendrami mam już do czynienia 7 lat i w tej chwili, no mam już tam sporo znajomych i też rozmawiam z nimi, bo mnie pewne rzeczy ciekawią, czy czytam na przykład bardzo dużo, to muszę powiedzieć, że to ich podejście w wielu sprawach mi się naprawdę podoba. Mhm. Na przykład, że z jednej strony tam jest bardzo silna taka promocja, wiadomo, LGBT, aborcji, eutanazji i tak dalej, ale z drugiej strony i dlatego ten system jest w dużej mierze domknięty i naprawdę mało kto się odważa powiedzieć, że ma inne zdanie, ale z drugiej strony na przykład Kościół, który tam jest całkowicie niezależny od państwa, bo Holandia jest takim krajem, gdzie z jednej strony budynki, nieruchomości kościelne nie zostały odebrane inaczej przez państwo, inaczej niż we Francji i w Belgii, więc są własnością kościoła, ale z drugiej strony nie ma podatku kościelnego, jak w Niemczech czy we Włoszech. I wierni muszą utrzymać to, co mają. I cała w tej chwili nędza kościoła holenderskiego i to, że oni wyprzedają, muszą wyprzedawać te kościoły, wynika stąd, że oni nie mają środków, żeby je utrzymać. Ale na przykład kardynał Eich, jak był w Polsce teraz, prymas Holandii w styczniu, żeby promować tę swoją książkę, to na wszystkich spotkaniach z dumą opowiadał, że podkreślał to, że kościół holenderski dzisiaj jest całkowicie niezależny od państwa, nie jest przez niego utrzymywany i co prawda bieda aż piszczy, ale za to oni mogą mówić uczciwie, co myślą. Mogą wypowiadać się przeciwko na przykład aborcji czy różnym rzeczom. I na przykład w sprawach społecznych rząd holenderski konsultuje się z kościołem rzymskokatolickim i różnymi innymi kościołami. To jest inaczej niż, my mamy tą wizję tej dyktatury LGBT, ale ona tam wygląda zupełnie inaczej i kultura polityczna tego kraju jest znacznie wyższa. Na przykład tam nie do pomyślenia byłoby, żeby jakiś polityk zapowiedział, że będzie odpiłowywał katolików. Czy te ataki, co były na kościoły 2,5 roku temu. Tam ludzi wierzących jest można powiedzieć, garstka, a przede wszystkim ludzi, którzy i korzystają z sakramentów jest garstka, bo jakby formalnie do kościoła się przyznaje więcej osób. Ale rola kościoła, kościół katolicki jest w Holandii przez elity państwowe szanowany. Mhm. I to bardzo wychodzi, to też jest dlatego, że to jest takie państwo postprotestanckie, więc na przykład pojawia się nowe protestanckie tłumaczenie Biblii, i jakieś tam tych wielu kościołów i się okazuje, że promocja zaczyna się od spotkania z królem i król prezentuje tę Biblię. To jest coś, co dla nas jest niepojęte. Mhm. Więc jeszcze jedna historia, też związana z tym śpiewakiem. Całkowity lewak, tak jak mówiłam. Natomiast ze 20 lat temu on zaśpiewał główną rolę tytułową proroka Jonasza w operze jazzowej o proroku Jonaszu wystawianej przez jeden z najlepszych teatrów amsterdamskich. To zresztą można znaleźć, przepiękne to jest taka, no taka eklektyczna jest ta muzyka, saksofony, wszystko. I to jest, libretto zrobił znany teolog protestancki i to naprawdę jest bardzo porządnie zrobione. To naprawdę oddaje ducha Księgi Jonasza, to jest bardzo porządnie zrobione od strony biblistycznej. Muzyka jest bardzo fajna i tam po prostu, to może się po prostu, taki repertuar jest w jakimś najlepszym teatrze w Amsterdamie. Czy ksiądz sobie wyobraża, że w Warszawie, w teatrze powszechnym, dramatycznym, ci wszyscy lewacy, którzy zawiadują tymi teatrami, robią sztukę o Jonaszu i o Biblii?
I jeszcze robią to dobrze.
Tam jest świadomość, że Biblia i chrześcijaństwo jest, należy do kanonu cywilizacyjnego, kulturowego. Coś, czego u nas w ogóle o kanonie kulturowym się nie mówi, tylko odwrotnie. Właśnie chodzi o to, żeby wszystko zarezać po prostu po bolszewicku, zlikwidować do końca. Natomiast tam jest ta świadomość, że to jest po prostu dziedzictwo kulturowe i oni się bardzo rzucają, kiedy katolicy zaczynają im mówić, zaglądać pod łóżko i mówić, co oni mają robić w sprawach seksualnych i tutaj dostają fioła. Natomiast jeżeli chodzi o rolę kulturową chrześcijaństwa, to tam oni to znacznie lepiej rozumieją, tamtejsze elity, niż nasze.
To jest pewnie też kwestia różnic zwyczajnie mentalności narodu holenderskiego i naszego polskiego, ale czy obawy o Kościół w Polsce po tym, co widziała pani w Holandii, są uzasadnione?
Myślę, że zapala się takie czerwone światełko i właśnie z tego można skorzystać z doświadczeń Kościoła holenderskiego, żeby zeskoczyć z tej równi pochyłej, póki się jeszcze da. Otóż muszę skrótowo przedstawić dzieje Kościoła holenderskiego. Jest ta wspaniała karta średniowieczna, kiedy to było jedno z głównych centrów duchowo-kulturowych katolicyzmu, potem łacińskiego, potem wszystko zostało zniszczone przez rewolucję protestancką, ale też ta rewolucja protestancka była inna niż na przykład w Anglii, tam się, czy nawet w północnej Francji, tam się polało dużo mniej krwi, bo to są właśnie Holendrzy. Owszem, było trochę ofiar, ale nie ma, ale w najgorszym wypadku oni byli wieszani, a nie ćwiartowani żywcem, wyprowani flaków i tak dalej, jak to się działo w Anglii. I tych ofiar było bardzo mało i bardzo szybko utworzyło się taki status quo, że katolicy mogą po cichu sobie sprawować swój kult, ale pod warunkiem, że to w żaden sposób nie jest widoczne z zewnątrz. I my wiemy, że wy tam jesteście, ale jak nie wy będziecie się lansować na zewnątrz, to my nie będziemy wchodzić do środka. I w ten sposób są te wszystkie tajne kościoły, w tym ten słynny barokowy kościół, który właśnie teraz został przez Unię Europejską uznany za dziedzictwo kulturowe całej Unii Europejskiej, na rzecz światowe dziedzictwo kulturowe. Ten słynny tajny kościół Osliwe Hiropsolder w Amsterdamie, gdzie jest teraz muzeum tego tajnego kościoła, na strychu, urządzony przez jakiegoś bogatego mieszczanina. Ale wszystko było, więc po cichu mogli sobie sprawować w tych tajnych kościołach, które były tam powciskane właśnie na strychy, w strychy czy w jakieś tylne sale. Natomiast nie wolno było się na zewnątrz nic produkować, nie było hierarchii ani nic. I te restrykcje katolickie zaczynają pękać w okolicach połowy XIX wieku ze względu na to, że jest powstaje nowa jakby liberalna polityka europejska. Mam na myśli, po rewolucji francuskiej powstają państwa liberalne, więc już nie ma tak, już protestantyzm w tym momencie nie jest tak traktowany jako taka ściśle religia państwowa i że nikomu nie wolno. Więc ci katolicy zaczynają coraz więcej mieć do powiedzenia, zostaje odtworzona hierarchia kościelna, a w pewnym momencie już pod koniec XIX wieku udało im się osiągnąć to, że zostali już w ogóle tak uznani, czy to było na początku XX, że państwo im w ogóle zaczęło finansować w dużej mierze. Wtedy nabudowano mnóstwo kościołów, naprawdę mnóstwo. Wtedy zostały pozakładane te wszystkie słynne szkoły katolickie, zakłady opiekuńcze, szpitale i tak dalej, ponieważ kościół dostał na to pieniądze od państwa. I nie musieli już tego wiernie utrzymywać. I nastąpił gigantyczny boom. I pojawiły się po prostu olbrzymie struktury w bardzo krótkim czasie.
Jaki to był czas jeszcze, proszę przypomnieć?
Pierwsza połowa XX wieku. Mm-hmm. I okazało się, że to nie było dobre. Dlatego, że jeżeli kościół jest zalany pieniędzmi przez państwo i ma się świetnie na państwowym wikcie, to wymiera duchowość. Oczywiście to były czasy modernizmu, to były czasy socjalizmu, więc te miazmaty przenikały, tak samo jak potem bolszewizm przenikał, ale stopniowo Kościół miał te wszystkie instytucje, natomiast degenerowała się wiara. I kardynał Eich mówi, bo my kojarzymy załamanie, i to wiele osób podkreśla, czasami wręcz złośliwie, że Sobór Watykański II spowodował i ta reforma liturgiczna, gigantyczne właśnie porzucenie wiary przez ludzi, porzucenie praktyk religijnych.
Słyszy się i u nas, tak.
Otóż ja nawet właśnie tym zwolennikom tego poglądu tłumaczę, że nie do końca, jest odwrotnie. Chodzi o to, że te procesy zaczęły się wcześniej. One się zaczęły wyraźnie przed soborem i na przykład w Holandii one się zaczęły już w latach 40. i 50. I kardynał Eick właśnie mówił, że u nich frekwencja na mszach świętych spadła o połowę w ciągu lat 50. i 60. jeszcze przed reformą Pawła VI, czy przed 68. rokiem. I okazuje się, że po II wojnie światowej w Holandii gwałtownie się ludzie odrzucają tę wiarę instytucjonalną i zaczynają chcieć poszukiwać jakichś eksperymentów, albo wręcz w ogóle porzucają wszystko. I wtedy właśnie władze kościelne, czy ludzie kościoła, zakonnicy, księża, czy świeccy aktywiści zrobili po prostu taki bunt i postanowili wszystko zrobią inaczej. Tak naprawdę to jest odpowiednik, dokładnie identycznie chyba to wyglądało, taka naprawdę rewolucja protestancka 2.0. Mhm. Drugi raz w latach 50. i 60. się pojawiło to, co było tą rewolucją, jak ta pierwsza.
O Kościele katolickim.
Tak, bo przecież rewolucja protestancka, ta pierwsza, też się wzięła w łonie Kościoła katolickiego. Mhm. Ona polegała na tym, że księża i zakonnicy sami postanowili nagle wierzyć inaczej, zerwać z Rzymem, wyjść z klasztorów i tak dalej. I dokładnie to się zdarzyło. Mhm. Po prostu ortodoksyjni katolicy byli w całkowitej mniejszości. Przecież nawet Kler stworzył ten katechizm holenderski, który w końcu udało się zastopować Watykanowi, bo on był heretycki po prostu. Ale też po prostu porzucano, na przykład Dominikanie stracili kościół w Amsterdamie w ten sposób. Piękny mieli kościół w Amsterdamie, w bardzo dobrym miejscu i go stracili dlatego, że cała wspólnota tego kościoła nagle stwierdziła, że ona już nie chce być. Ci Dominikanie i ci ludzie, co tam chodzili, stworzyli sobie jakąś własną taką wspólnotę chrześcijańską, niewyznaniową, że oni sami sobie będą, zerwali z kościołem po prostu. I takich miejsc było, tego było bardzo dużo. To robili ludzie kościoła. To było, też nie mogę ich za bardzo winić, ponieważ to była reakcja na ten pancerz tych wielkich struktur, w których zniknęło życie. Mhm. I to była też reakcja na traumę II wojny światowej, która, my sobie nie zdajemy sprawy z tego, wiemy jak straszliwie skutki były II wojny światowej w Polsce, ale w Holandii były tylko trochę mniejsze. Tam na przykład bardzo dużo ludzi zmarło z głodu w Amsterdamie podczas zimy 44-45, bo Niemcy urządzili blokadę miasta. Poza tym coś, co jest w ogóle traumatyczne dla Holendrów, ja myślę, że oni się do tej pory też nie podnieśli do końca z tego, jest to, że oni byli bombardowani przez obie strony. Bardzo dużo ludzi zginęło, bo u nas to było proste. Przynajmniej są tamci to wrogowie, przyjaciel, wróg, czysty, oni nas zabijają, oni są naszymi wrogami, my jesteśmy dobrzy, oni źli. Świat jest prosty, biało-czarny.
Wchodzili alianci i obrywały się z dwóch stron.
Natomiast Holandia miała tego pecha, że znajdowała się na trasie między Niemcami a Anglią. Więc jeżeli lotnicy brytyjscy, alianccy lecieli bombardować Niemcy, to po pierwsze mogli się pomylić i zbombardować Holandię, bo to się robiło po ciemku przecież i bez nawigacyjnych urządzeń, a po drugie na przykład jak wracali już, to przed wylądowaniem, jak nie zrzucili jakichś bomb na Niemcy, to musieli zrzucić, bo nie mogli z bombami lądować. I poza tym było bardzo dużo, naprawdę było takie słynne bombardowanie, było sporo bombardowań bardzo dużych, na przykład Nijmegen, czy innych miast przez Amerykanów, przez pomyłkę. I krótko mówiąc, dla mnie to jest, znaczy mimo wszystko, to ja już wolę Powstanie Warszawskie, bo jest czytelny podział na dobrych i złych, a nie, że bombardują nas nasi sojusznicy i zabijają.
Jak się przełożyło na sytuację współczesną kościoła w Holandii, ta trauma II wojny?
Ja bym powiedziała, dzieje się coś dziwnego. Mianowicie to jest coś, czego u nas nie ma, bo u nas zaczęła się druga od razu okupacja komunistyczna, a u nich oni niby mieli wolność, ale takie odnoszę wrażenie, że w wyniku tych doświadczeń im się jakby kompasy rozjechały. Stracili to poczucie, takie stracili takie poczucie tożsamości i postanowili z grubą kreską odkreślić wszystko, co było do tej pory. I że zapomnieć. Chcą zapomnieć o wszystkim, co było.
A wszystko nowe robić po swojemu.
I wszystko robić nowe.
W tym kościół.
Tak. I dlatego na przykład okazuje się, że w tej chwili się nie burzy kościołów w Holandii, jeżeli tylko się da. Natomiast bardzo dużo kościołów pięknych, neogotyckich, najlepszych architektów, czy historyzujących, eklektycznych, ale najlepszych architektów holenderskich, zostało po prostu poburzone w latach 50. i 60. Ponieważ najlepszym przykładem jest Rotterdam, ale to dotyczy nie tylko Rotterdamu. Zrobiła się jakaś taka nienawiść do wszystkiego, co było wcześniej, do tych wszystkich struktur, które były wcześniej, i ludzie sami, oczywiście to hierarchia często plus władze miejskie, część wiernych protestowała, część była za, żeby zburzyć kościoły te porządne, piękne, XIX-wieczne i na to miejsce zbudować nowoczesne pudełka betonowe.
Również kościół, tylko
tak,
że
kościół,
nowy.
Tylko nowy i oni chcieli zburzyć wszystko, co było, dlatego ja mówię o tym doświadczeniu II wojny, bo tam ja obserwuję właśnie jakąś taką traumę u tych ludzi. Zresztą oni na przykład do tej pory wspominają, zwłaszcza w Amsterdamie, to już nie będę o tym opowiadać, co tam się działo. Więc ja, krótko mówiąc, tą wielką rewolucję odejścia od Pana Boga i od Kościoła instytucjonalnego, bo to dotyczy też protestantów, nie zapominajmy, bo my rozmawiamy tu o kościele katolickim, ale to samo dokładnie było w tych wszystkich kościołach protestanckich, jasne, które tam są. Nawet być może na większą skalę.
Pani doktor, zostało nam jeszcze 5 minut.
O.
Ja chciałbym teraz też nawiązać do tego, co pani mówi. Inicjatywa Adoptuj Kościół w Holandii. Pani inicjatywa, na czym polega i co ma za zadanie uratować?
To jest tytuł mojego bloga, nazwa mojego bloga Adoptuj Kościół w Holandii, którą wymyśliłam na wzór innych akcji, że na przykład się adoptuje dzieci w Afryce. Pomyślałam, że jeżeli się adoptuje dzieci w Afryce, to można równie dobrze zaadoptować Kościół w Holandii. Kościół przez małe K. I staram się pokazywać Polakom właśnie, jak wygląda katolicyzm holenderski, czy dziedzictwo holenderskie, czy co tam się dzieje, po to, żeby Polacy mogli na przykład się modlić, mogli nawiązywać kontakty, czy mogli ewentualnie wesprzeć finansowo, jeżeli będzie taka potrzeba. A potem się okazało, że właśnie ze względu na to zamykanie tych kościołów, zagrożenie tego dziedzictwa, bo to zagrożenia tam są bardzo różnorodne, bo tam jest po prostu przez lewicę promowany islam bardzo natarczywie. Ten wątek nie mógł być poruszony. No, a potem się okazało, że z jednej strony jak my Polacy coś robimy z nimi, to oni są bardzo jakby, to jest zysk dla nich, ale okazało się również, że to są wielkie korzyści dla nas i że te korzyści, które płyną z tych kontaktów polsko-holenderskich, które, no już nie mam czasu, żeby opowiadać, co my tu robimy, co ja tu robię z przyjaciółmi razem, oprócz tego, że piszę na blogu, jakie imprezy razem robimy z Holendrami, czy w Holandii, czy w Polsce, czy coś, że to po prostu ubogaca bardzo obie strony i jest jakby najnowszy wniosek jest taki, że w tym roku biskup harlemsko-amsterdamski Jan Hendricks, z którym ja współpracuję, zaprosił już polską grupę, żeby przyjechała w przyszłym roku. Ma nadzieję, że przyjedzie polska grupa na tą słynną Stille Omhang, czyli tą cichą procesję w Amsterdamie, już tak oficjalnie, więc ja mam nadzieję, że uda się taką grupę zgromadzić. Będziemy pierwszą grupą zagraniczną.
Nie mogę na
koniec
nie zapytać, bo mówiliśmy o tym przed audycją. Cicha procesja w Amsterdamie, zwyczaj, który pani doktor przywiozła do Polski.
Tak.
Na czym rzecz polega? Nie wolno było katolikom organizować procesji poza kościołem, więc ludzie wychodzili, ale bez emblematów religijnych, bez krzyży, faretonów, bez monstrancji.
Tak.
I podobna rzecz zdarzyła się w Krakowie?
Tak, i podobna rzecz zdarzyła się w Krakowie, ponieważ jest ta cicha procesja, taka jak ksiądz opisał, jest największym wydarzeniem publicznym kościoła katolickiego w Holandii w tej chwili. Odbywa się to zawsze w sobotę po 15 marca. No i nie mogło się odbyć w 21 roku z powodu restrykcji sanitarnych i ja wtedy wpadłam na genialny pomysł, że skoro nie możemy tam pojechać i wziąć udziału, że to tam nie ma, to przecież możemy zrobić w Krakowie, ponieważ my też mamy cud eucharystyczny, też mamy Stare Miasto z wąskimi uliczkami i możemy na wzór zrobić przejście od Placu Wszystkich Świętych, gdzie stał kościół, z którego ukradziona została monstrancja, do Bazyliki Bożego Ciała na Kazimierzu, gdzie została na bagnach odnaleziona i król Kazimierz wybudował ten kościół. I już 4 razy to się odbywało. Coraz więcej ludzi bierze w tym udział w każdym roku, a biskup amsterdamski zawsze pisze bardzo miły list do uczestników. A w przyszłym roku już nas zaprosił do siebie. Może się uda.
Ambasadorka przyjaźni polsko-holenderskiej, można by powiedzieć, naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę i to mogła być pierwsza część naszego cyklu. Kto wie, może na odległość uda się takie nowiny z Holandii w naszym radiu zapoczątkować. Pani doktor Dominika Krupińska, doktor teologii, historyk, była gościem audycji Świętość Codzienności. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Dobrego wieczoru, szczęść Boże, ksiądz Paweł Czarnecki.